kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W studiu gość profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Dzień dobry.
Trwa bitwa o pamięć w Polsce, o właściwe proporcje, o prawdę historyczną. Ta bitwa trwa też w Unii Europejskiej. Walczymy o tę pamięć, będziemy walczyć i tę bitwę wygramy. To pan profesor powiedział podczas obchodów poznańskich 1 marca, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Te uroczystości główne były pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Czy pan profesor specjalnie na te obchody przyjechał?
Tak, przyjechałem specjalnie. Po pierwsze, dzień jest niezwykle ważny, bo rzeczywiście powinniśmy pamiętać o tych, którzy do końca walczyli w sytuacji zupełnie beznadziejnej, a potem chciano ich wymazać z historii. Dzisiaj ich przypominamy. Trochę też związane z historią rodzinną, dlatego że brat mojej matki został zamordowany przez NKWD, co prawda był ostatnim dowódcą kadywów w Stalowej Woli w tamtym okręgu, ale kończył tu szkołę oficerską w Poznaniu i tu robił maturę, więc w czasie tych obchodów uroczystości cały czas też o nim myślałem.
A to prawda, że pan profesor wybrał Poznań i zrezygnował z Paryża, żeby być tutaj w tym dniu?
To prawda, miałem być w Paryżu na bardzo ciekawym spotkaniu w prezydium naszej grupy. Rozmawiamy o wyborach europejskich. Też są takie partie francuskie, które aspirują do mojej grupy politycznej EKR, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ale pomyślałem sobie, Paryż nie jest wart Poznania i przyjechałem do Poznania.
W gronie europejskich konserwatystów, reformatorów, czy razem z nimi będzie pan walczył o tę pamięć? O pamięć, jak rozumiem, historyczną Polski.
No tak, chociaż to jest też tak, że ci nasi koledzy innych narodowości, 19 Polaków, 20 Brytyjczyków, Belgowie, Finowie, Czesi. No rzeczywiście jest tak, że ciągle jednak jeszcze po pierwsze historia Europy Środkowo-Wschodniej nie jest znana, ale też historia polska nasza jest zupełnie wyjątkowa. Dla mnie też było uderzające i takie trochę przykre, że niedawno obchodziliśmy w Parlamencie Europejskim, to akurat w Strasburgu było Dzień Holokaustu, Dzień Wyzwolenia Auschwitz. To jest też tym dniem, gdzie się mówi o ofiarach zbrodni niemieckich i hitlerowskich. No i wśród kategorii ofiar nie wymieniano nigdy Polaków. To dla mnie było uderzające i przykre. Jeszcze wrócę do tego tematu. No ale w innych sprawach my robimy wiele wystaw. Pokazywaliśmy taki film dotyczący obozu w Gusen w Austrii. Też na przykład razem z panem marszałkiem Kuchcińskim, Markiem Kuchcińskim, kiedyś otwieram taką wystawę poświęconą 550-leciu polskiego parlamentaryzmu, żeby pokazać, że nasza demokracja jest z najstarszych w Europie, że mamy duże tradycje wolnościowe. Teraz niedawno była wystawa też dotycząca naszej odzyskania niepodległości, ale też z takim szerszym oddechem historycznym, którym razem z kolegą Sariuszem Wolskim otwieraliśmy. Także robimy, co możemy, ale rzeczywiście walka o pamięć trwa. Musimy zreformować też ten dom historii europejskiej. To jest takie zadanie na przyszłą kadencję, które sobie też mniej więcej wyznaczyłem. Musimy tam zmienić pewnie dyrekcję i tak dalej.
Ten brak wśród ofiar Polaków w kontekście Dnia Holokaustu to mi przypomina brak Polaków na Paradzie Zwycięstwa w Londynie w 1946 roku. Ale czy można to wszystko podciągnąć pod taki antypolonizm?
Jest dużo ignorancji, jest sporo antypolonizmu, jest niechęć do tego, żeby mówić o zbrodniach komunistycznych w taki sam sposób, jak się mówi o zbrodniach narodowo-socjalistycznych. Jest niechęć mówienia o narodowości narodowych socjalistów czy faszystów, odpowiedzialności narodowej. No a ci potomkowie narodów sprawców czują się dzisiaj mistrzami historii i moralności. Ciągle jeszcze potrzebujemy dobrych opracowań na temat tego, co się stało w czasie okupacji tutaj w Wielkopolsce. Są różne rzeczy, które były przemilczane, które nie są znane. A Polska jest swoją historią wyjątkową. Myśmy walczyli od pierwszego dnia II wojny światowej do ostatniego. Pani wspomniała pilotów. No, chciałem tylko przypomnieć, że pierwszy dowódca dywizjonu 303 się nazywał Zdzisław Krasnodębski, tak jak ja. I ja zawsze żyłem w cieniu tej legendy.
Niemcy jakoś sobie z tą polityką historyczną radzą dobrze, do tego stopnia, wrażenia, że wydaje się, że teraz głównie o antysemityzm oskarżalni są Polacy. Niedawno prezes IPN-u Jarosław Szarek wytoczył pozew cywilny w stosunku do Andrei Mitchell, która w rozmowie z wiceprezydentem USA powiedziała, że w getcie warszawskim w czasie powstania w 1943 roku Żydzi przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Potem były słowa sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który w przemówieniu w Warszawie pozytywnie ocenił postać na przykład Franciszka Bleichmana, pomijając to, że po wojnie on był funkcjonariuszem komunistycznej bezpieki. Dużo jest takich
sygnałów. No tak, to na przykład
sygnałów.
Ta cała historia bezpieki i tego wszystkiego to jeszcze ciągle przed nami właśnie na tym poziomie europejskim czy światowym, czy właśnie w dialogu z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi ciągle jest jeszcze do przerobienia, ale bo pani wspomniała o tym antysemityzmie, to jest też tak, że jest jakiś dyskurs, to co mówimy w mediach i są jednak też realne doświadczenia ludzi, a realne jest takie, że jeżeli ja rozmawiam z osobami, które przyjechały z Izraela, mieszkają w różnych rolach, też jako dyplomaci, to są zawsze zdziwieni wielką przyjaźnią, jaką Polacy obdarzają. Izrael, też Żydów, naprawdę jest bardzo dużo sympatii, a mamy w tej chwili w Niemczech 10-krotny wzrost, gwałtowny wzrost aktów antysemickich. Mamy w zasadzie popłoch wśród Żydów francuskich, jest emigracja do Izraela. Polska jest jednym z najżyczliwszych krajów, jeżeli chodzi właśnie o te relacje. Oczywiście u nas też się zdarzają marginalne zupełnie zjawiska. Trochę jest problem, jeżeli chodzi o tą pamięć ze środowiskami Żydów amerykańskich. Może to jest też trochę kompleks, bo nie pomagali tak, jak powinni pomagać wtedy w czasie II wojny światowej. Przecież można było bombardować tak drogi kolejowe prowadzące do Auschwitz. Można było zrobić więcej. Kiedyś miałem okazję słuchać jednego z ostatnich wykładów Jana Karskiego w Muzeum Holokaustu w latach 90. w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. I on o tym mówił tak wprost. Mówił o swojej rozmowie z Rooseveltem, wtedy o takiej niechęci. Też z sędzią wówczas Sądu Najwyższego, prezesem Sądu Najwyższego amerykańskim Frankfurterem, że on nie chciał w ogóle wierzyć. Myślał, że to jest propaganda wojenna, co Karski miał do przekazania. Więc to jest takie też próba zrzucenia odpowiedzialności na nas Polaków. A myśmy się zachowali godnie i dumnie. Nie kolaborowaliśmy, nie było żadnych jednostek Waffen-SS składających się z Polaków i tak dalej. Ja myślę, że to boli inne narody. No, tuż Francuzi mieli, Niemcy mieli III Rzeszę, Włosi mieli Mussoliniego. Nie będę wyliczał, prawda? Ale jeżeli jest jakieś państwo, które może o sobie powiedzieć, że jest wskazówką moralną dla innych, to jest to Polska.
Mówimy tutaj o takich głosach z zewnątrz, ale też ostatnio ukazała się taka bardzo krytycznie oceniona przez historyków z IPN publikacja Dalej jest noc, wydana przez działające przy PAN Centrum Badań nad Zagładą Żydów. I w tej publikacji, której współautorami są m.in. profesor Barbara Engelking i profesor Jan Grabowski, są strategie przetrwania Żydów w okupowanej Polsce. I tam m.in. postawiono taką tezę, że dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących ratunku zginęło najczęściej za sprawą swoich sąsiadów chrześcijan.
To jest jakby szkoła Jana Tomasza Grossa. Czy państwo rozwijają tę tezę? To znaczy, to oczywiście jest tak, że...
Czy to nie jest taka teza cały czas najbardziej jeszcze opłacalna i popularna?
No jest, bo to przynosi oczywiście też pewne korzyści w środowisku międzynarodowym, naukowym. Ale ja bym powiedział, tak powinno się uprawiać też historię krytyczną, pokazywać ciemne strony polskiej historii, ale też należy sobie zdawać sprawę z kontekstu, w którym różne rzeczy się zdarzały. Całe zafałszowanie historii polega na tym, że się mówi w przypadku zbrodni nazistowskiej, to zbrodnie nazistowskie nie świadczą o Niemcach. Tak się dzisiaj mówi, tak? A zbrodnie jakiegoś człowieka, który należał do marginesu, przypisuje się Polakom, tak? To znaczy my mamy się czuć odpowiedzialni za jakiś motłoch, a Niemcy nie mają się czuć odpowiedzialne za swoje państwo, które w sposób systematyczny przy udziale prawie wszystkich instytucji, tak? Od kolei do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Armii, prawda? Dokonywało przemysłowego mordu na eksterminacji ludności, najpierw żydowskiej przede wszystkim, ale oczywiście również polskiej. No ta pani dziennikarka amerykanka, to ona w zasadzie już wyraża prawie, że potoczne przekonanie, no bo przecież jedzie do Niemiec. No jak to taki wspaniały, cywilizowany kraj. Trudno sobie wyobrazić, żeby oni dokonali tej zbrodni. Tak, to oni dokonali tej zbrodni, a co więcej, dokonywali tej zbrodni nie tylko na Żydach, tylko też na Polakach żydowskiego pochodzenia, ale którzy uważali się za Polaków, byli też często chrześcijanami, a także na Polakach, którzy byli, no powiedzmy, rdzennymi Polakami, słowiańskiego pochodzenia, jeżeli można tak powiedzieć. Z tymi fałszerstwami powinniśmy walczyć. Ja myślę, że dobrze się stało, że reakcja była od razu bardzo mocna i też po wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych Izraela. My chcemy być partnerem Izraela, ale tylko na zasadzie wzajemnego szacunku, zrozumienia i prawdy historycznej.
Panie profesorze, jak to jest w Parlamencie Europejskim postrzegane Polska?
Przede wszystkim oczywiście, no muszę to z przykrością stwierdzić, nasza opozycja nam bardzo zepsuła opinię, bo przecież bez tych działań opozycji, tak zwanej totalnej, nie byłoby działań komisarza czy przewodniczącego Timmermansa i tak dalej. To oczywiście ciąży na nas, prawda, w kontaktach, ale jednocześnie jesteśmy postrzegani jako kraj silny i w związku z tym trochę niebezpieczny dla rządzącego układu Unią. Bo zarówno mamy rosnącą pozycję w regionie, jak i też poza regionem. Właśnie to jest tak, że dzisiaj się do nas zgłaszają politycy w zasadzie z całej Europy, chcący z nami współpracować. A z nami, mówię, to z obecnym rządem i z moją formacją polityczną.
Tak można by powiedzieć, że wstajemy z kolan?
No tak, ja myślę, że już wstaliśmy w pewnym sensie. Jeszcze tej postawy pionowej nie zauważono. Myślę, że dosyć ostro walczymy o swoje.
Wspomniany przeze mnie prezes IPN-u Jarosław Szarek powiedział, że uległość jest drogą ku kapitulacji.
Ta uległość, to ona wynika po pierwsze z kompleksów, ale też nawet, ja bym powiedział, trochę z nieznajomości dzisiejszej sytuacji w Europie. Ta uległość wynika z takiego przekonania, że jest właśnie, my jesteśmy bardzo słabi, a istnieje tak zwany silny Zachód, on jest jakby jednolity i on może za nas myśleć i działać, a my się powinniśmy tylko stosować do jego dyrektyw. Ja myślę, że w obu przypadkach jest to fałszywe. Ani my nie jesteśmy tak słabi, ani nie ma takiego Zachodu, który za nas myśli i będzie naszym, nie wiem, dobrym pasterzem czy dobrym nauczycielem, będzie nas prowadził za rączkę, tylko to jest tak, że my jesteśmy, my tworzymy tę Unię, będziemy tworzyli razem z naszymi partnerami, ale też mówiąc jasno o swoich interesach, o swoich wartościach i o swoim wyobrażeniu o Unii Europejskiej.
Mówimy o silnym Zachodzie, ale ten Zachód troszeczkę się chwieje. Ja zapytam, czy to prawda, że Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, nadużywa?
Oficjalna wersja jest taka, że jest czasami chory, ma rwę kulszową chyba i rzeczywiście wszyscy widzieliśmy, że się...
Czy pan profesor teraz do mnie puszcza oko, czy mi się wydaje?
Nie, no jest, ja bym powiedział, no rzeczywiście jest tak, że prawdopodobnie ma kłopot alkoholowy. No to raczej jest tajemnicą Poliszynela, ale też jest tajemnicą Poliszynela, że taką bardzo silną osobowością w Komisji Europejskiej jest sekretarz generalny tej komisji, a kiedyś jego, szef jego gabinetu, pan Martin Selmayr, który jest Niemcem i że też istnieje pewna bardzo wyraźna hierarchia wśród komisarzy. To jest zresztą dyskusja na zupełnie ciekawą dyskusję. Kto naprawdę rządzi Unią i w jaki sposób? A można powiedzieć, że rzeczywiście Jean-Claude Juncker, który zapowiadał dosyć ambitny program swojej komisji, że to będzie taka komisja polityczna, no rzeczywiście kończy to w kiepskim stanie. Jego stan zdrowia czy jego kłopoty alkoholowe są też może symbolem tego, że właśnie Unia się chwieje, tak? A ona się chwieje też pod wpływem protestu ludu. Mamy coś w rodzaju wiosn ludu w Europie, prawda? Czy to są żółte kamizelki, czy ruch pięciu gwiazd we Włoszech, czy tego rodzaju zjawiska w innych krajach. Dlatego, że Europejczycy chcą mieć inną elitę europejską i inną Unię. No i myślę, że czas, żeby to zrozumiano także w Brukseli.
Gościem kluczowego tematu był profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.